Bóg Ojciec posłał na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby nas odkupić i posłał nam też swego Ducha, by zamieszkał On w naszych sercach i by utwierdzał w nas świadomość tej prawdy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. To wszystko jest możliwe i staje się naszym udziałem wtedy, gdy zaufamy Bogu, gdy całym sercem Mu zawierzymy. Od początku Bożym celem było nie tylko zapewnić nam usynowienie przez Jezusa Chrystusa, ale też upewnić nas o tym poprzez działanie Ducha Świętego. Są to podstawowe, fundamentalne prawdy Ewangelii. Powinniśmy przypominać je sobie stale. O tym właśnie przypomina chrześcijanom w Galacji apostoł Paweł. Pobudza ich do zadania sobie pytania. Czy wiem o tym, czy wierzę w to, że wraz z wszystkimi innymi wierzącymi należę do jednej Bożej rodziny? Zbawienie jest bowiem czymś znacznie większym od wybawienia z grzechu. Jest przywróceniem synostwa, oznacza wejście do Bożej rodziny. Pewien autor słusznie napisał: Syn Boży stał się człowiekiem po to, by ludzie mogli stać się synami Bożymi. Syn Boży stał się człowiekiem, by ludzie mogli stać się synami Bożymi. Bóg dokonuje wspaniałego cudu w tych wszystkich, których przyjmuje jako dzieci. Rodzimy się na nowo, dzięki wierze. Otrzymujemy nową naturę, Jego naturę. Stajemy się dziećmi Boga, już nie tylko w sensie prawnym, ale też niejako z urodzenia, poprzez nowe narodzenie. Dzięki działaniu Ducha Świętego stajemy się prawdziwymi synami Boga. I od tego momentu, podobnie jak każde dziecko kieruje się do swego ojca, możemy z naszymi sprawami bezpośrednio zwracać się do Niego, a On nas wysłucha. Duch Boży pobudza nas do wołania: Ojcze. Apostoł Paweł pisze: Przedstawiłem wam dowód na to, że nie jesteście już niewolnikami, lecz synami Bożymi. Czyż nie byłoby głupotą powracać do sytuacji niewolnika, gdy jest się już przyjętym za syna i ma się wszystkie jego prawa, jego cechy? Jako synowie wszyscy jesteście teraz dziedzicami Bożymi przez Chrystusa. Któż więc z was chciałby teraz z powrotem stać się niewolnikiem? Te pytania apostoł Paweł stawia bezpośrednio chrześcijanom z Galacji, ale pośrednio stawię je także nam, bo i dla nas ważne jest pytanie, czy moje chrześcijaństwo polega na wypełnianiu religijnego obrządku, czy jest przeżywaniem duchowej więzi z niebiańskim Ojcem, czy naprawdę jestem Synem Boga i czy mam tę pewność, którą daje mi Duch Święty. Nasza religijność nie powinna wynikać z pełnego strachu usiłowania wypełnienia religijnych rygorów. To Duch Chrystusa powinien nas motywować ciągle na nowo. To On, zamieszkując w nas, chce dawać nam pragnienie czynienia tego, co jest słuszne, co jest zgodne z wolą Boga Ojca. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie narzucanie żądań z zewnątrz, ale życie wypływające z posiadania nowej natury, życie w Chrystusie, życie w żywej łączności z Bogiem. Widzimy wyrysowany przez apostoła obraz. Z jednej strony dziecko, niedojrzałe, nieświadome swoich praw. Z drugiej strony dorosły, dojrzały syn. Różnica pomiędzy dzieckiem a dorosłym synem to różnica między religią obrzędową a religią duchowego przeżycia. Jak wiemy, Galacjanie byli o krok od wycofania się z duchowego, wewnętrznego traktowania wiary na korzyść wykonywania jedynie formalnego, religijnego obrządku. Cofali się z Ewangelii do wykonywania prawa. Problem ten nie dotyczył jedynie Galacjan. Także obecnie wielu współczesnych chrześcijan popada w spełnianie religijnego obrządku, który jednak nie jest w stanie zastąpić duchowego obcowania z Bogiem. Ponieważ sprawa ta jest niezwykle istotna, spróbujmy zająć się nią dokładniej. Rozważymy treść wypowiedzi apostoła Pawła zapisanej w 4 rozdziale listu do Galacjan, począwszy od wiersza 8. Czytamy tu: Kiedyś nie znaliście Boga i służyliście tym, którzy wedle swej istoty nie są bogami. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy Bóg was poznał, jakże możecie raz jeszcze wracać do nikłych i nędznych żywiołów świata, którym na nowo służyć chcecie? Zwracacie uwagę na dni, miesiące i lata? Obawiam się, że może na próżno się o was starałem. Ewangelia jest religią duchowego przeżycia. Jest przeżywaniem więzi z Bogiem. To chce uświadomić apostoł Paweł chrześcijanom w Galacji, ale także i nam, bo i my tego przypomnienia stale potrzebujemy. W naszym życiu chrześcijańskim nie chodzi o wypełnianie obrzędów, ale o duchowe obcowanie z Bogiem. Apostoł apeluje gorąco: jeśli byłeś niewolnikiem, a teraz jesteś synem, jeśli kiedyś nie znałeś Boga, ale teraz doszedłeś do poznania Go, a przede wszystkim zostałeś przez Niego poznany jako syn, jak możesz wracać do starej niewoli? Jak możesz się na nowo zniewolić przez te żywioły czy podstawowe elementy tego świata, spod których mocy wyzwolił cię Jezus? Apostoł pisze: zachowujecie dni, miesiące, pory roku, lata, a więc różne obrzędy. Wasza religia zdegenerowała się. Jest tylko zewnętrznym formalizmem. Nie jest to wolna i pełna radości społeczność dzieci z Ojcem. Stała się uciążliwą rutyną. Polega na przestrzeganiu przepisów i nakazów. Apostoł pisze więc ze smutkiem: boję się, że nadaremnie mozoliłem się nad wami. Boję się, że cały mój czas, cały mój wysiłek został zmarnowany, bo zamiast wzrastać w wolności, którą darował wam Chrystus, czyniąc was wolnymi, z powrotem stoczyliście się w stan niewoli. A więc jak powinno przebiegać nasze życie chrześcijańskie? Życie chrześcijanina jest życiem Bożego dziecka, jest życiem córki i syna. Nie jest to życie niewolników. Życie to upływa w wolności, nie w niewoli. Należymy do Boga, do Chrystusa i do siebie nawzajem, jako bracia i siostry. I z największą radością mamy służyć tym, do których należymy. Tego rodzaju służba jest wolnością, bo wynika ona, wypływa, rodzi się z miłości. Czym jest więc życie chrześcijanina? Może zapytajmy najpierw, czym ono nie jest. Nie jest zniewoleniem przez prawo, tak jakby nasze zbawienie było uzależnione od jak najbardziej drobiazgowego i niewolniczego posłuszeństwa literze prawa. Nasze zbawienie wynika z doskonałego dzieła Chrystusa. Jest oparte o ten fundament, że On wziął na siebie nasze grzechy, że za nas umarł, dał nam wybawienie, nowe życie. Gdy przyjmujemy tę prawdę, doświadczamy Bożej łaski, poznajemy, doświadczamy samego Boga, z którym odtąd możemy żyć na co dzień. Jest to jak gdyby pierwsza cecha duchowej religii, religii duchowego przeżycia, osobiste poznanie Boga, doświadczanie Jego obecności, Jego miłości. Wielu religijnych ludzi znajduje się w niewoli swojej własnej religii. Ludzie tacy praktykują to, co sami uznają za istotne, za najważniejsze. Są gotowi do wielu wyrzeczeń, są aktywni, ale nie pozwalają Bogu wziąć siebie samych w posiadanie. Nie poznają, nie doświadczają tak naprawdę żywego Boga. Apostoł Paweł pisze: teraz poznaliście Boga, a raczej Bóg was poznał. Tak, religia duchowego przeżycia kładzie nacisk na to, co czyni Bóg. Polega na dziele Boga, a nie na wysiłkach człowieka. Bóg jako pierwszy objawia się nam. Ludzie mogą Go poznać, bo On pierwszy ich poznał i objawił się im. Religię duchowego przeżycia wyróżniają więc trzy zasadnicze cechy. Po pierwsze, polega ona na objawieniu się samego Boga i kładzie nacisk na Jego działanie, nie na ludzkie wysiłki. Po drugie, jest oparta o osobiste poznanie, o doświadczanie Boga. I po trzecie, pociąga za sobą uwielbianie Boga w duchu. Nie koncentruje się jak religia obrzędowa na rzeczach materialnych, na określonych przedmiotach, czynnościach czy gestach. Najlepiej możemy zobaczyć tę różnicę, otwierając Ewangelię Jana i śledząc rozmowę Jezusa z Samarytanką. Rozmowa ta zapisana jest w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Każdy z nas może ją przestudiować samodzielnie. Serdecznie do tego zachęcam. Natomiast teraz spróbujmy krótko porównać wypowiedzi Samarytanki i Jezusa. Samarytanka, jak zauważamy, wypowiada się typowo dla religii obrzędowej. Natomiast Jezus mówi o religii duchowego przeżycia. Najpierw Samarytanka mówi o różnicach dzielących ludzi pod względem przynależności do określonej rasy i płci. Stawia pytanie, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Potem Samarytanka powołuje się na patriarchę Jakuba. Później dostrzega w Jezusie proroka, a potem mówi o ściśle wyznaczonym miejscu, w którym powinno się wielbić Boga. Natomiast Jezus mówi o Duchu Świętym. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby ci wody żywej. Jezus mówi o wewnętrznym zaspokojeniu i o życiu wiecznym. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jezus mówi więc o osobistej, duchowej potrzebie człowieka. Mówi o konieczności duchowego obcowania z Bogiem, w przeciwieństwie do oddawania Mu czci wyłącznie w świątyni i wyłącznie zewnętrznie, w obrzędach. Pan Jezus mówi o więzi z Bogiem, o prawdziwym uwielbianiu niewidzialnego Boga w duchu i w prawdzie. Możemy więc podsumować, że religię obrzędu i religię duchowego przeżycia różnią następujące cechy. Religia obrzędu kładzie nacisk na ludzkie wysiłki, religia duchowego przeżycia na Boże działanie. Religia obrzędu przywiązuje znaczenie do symboli, przedmiotów, miejsc kultu. Religia duchowego przeżycia natomiast podkreśla niezbędność poznania Boga w oparciu o przeżycia duchowe. Religia obrzędu kładzie nacisk na rytuał, na obrządek, którego należy przestrzegać. Religia duchowego przeżycia realizuje się w uwielbianiu Boga w duchu i w prawdzie. Dalej apostoł Paweł zwraca się do Galacjan w sposób bardziej osobisty. Odwołuje się do ich głębszych uczuć, miłości i lojalności. Przypomina im o ich radosnym przyjęciu Ewangelii oraz uznaniu w nim samym prawdziwego posłańca Boga. Od 12 wiersza 4 rozdziału listu do Galacjan czytamy: Bracia, bądźcie tacy jak ja, bo i ja jestem taki jak wy. Proszę was o to. Nie zrobiliście mi krzywdy. Pamiętajcie, że za pierwszym razem, gdy wam głosiłem Ewangelię, chorowałem. Ta moja choroba była dla was próbą, a jednak nie wzgardziliście mną, ani nie stroniliście ode mnie, ale przyjęliście mnie jak anioła od Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież wasz entuzjazm? Świadkiem jestem bowiem, że gdyby to było możliwe, oddalibyście mi swoje własne oczy. Czy stałem się waszym nieprzyjacielem, dlatego że mówię wam prawdę? Zabiegają gorliwie o was ci, którzy nie mają dobrych zamiarów, ale chcą was oddzielić ode mnie, po to, byście poszli za nimi. Dobra to rzecz starać się zawsze o słuszną sprawę, nie tylko wtedy, gdy jestem wśród was obecny. Dzieci moje, które w bólach wydaję na świat, dopóki się nie staniecie odbiciem Chrystusa. Chciałbym teraz być między wami i mówić innym tonem, bo jestem pełen troski o was. Apostoł apeluje teraz do Galacjan z głębokim uczuciem, z wielką miłością. Nazywa ich braćmi, a potem swoimi dziećmi. Posuwa się nawet tak daleko, że siebie samego porównuje do matki, która w boleści ich rodzi, dopóki Chrystus nie zostanie w nich ukształtowany. Niezwykłe to słowa. Apostoł pisze: Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. Z kontekstu wynika, że po pełnym boleści narzekaniu, iż Galacjanie wracają z powrotem do dawnej niewoli, z której Chrystus ich wykupił, ten apel apostoła może mieć tylko jedno znaczenie. Paweł gorąco pragnie, aby chrześcijanie w Galacji stali się podobni do niego w jego chrześcijańskiej wierze i życiu i by dzielili jego przekonania do prawdy takiej, jaką znajdujemy w Jezusie. A prawda ta dotyczy wolności i miłości. A więc apostoł pragnie, by Galacjanie stali się podobni do niego w jego chrześcijańskiej wolności. Podobne uczucia wyraził w obecności króla Agrypy, gdy ten ostatni rzekł: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Wtedy Paweł odpowiedział, jak wiemy z relacji dziejów apostolskich, Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem. Innymi słowy, Paweł powiedział do króla, nie jest moim życzeniem, abyś stał się więźniem, jak ja jestem w tej chwili, ale bardzo pragnę, byś stał się takim chrześcijaninem, jak ja jestem. Wszystkich chrześcijan, a więc i nas, powinno być stać na powiedzenie czegoś takiego wobec niewierzących, to znaczy na stwierdzenie, że jesteśmy tak usatysfakcjonowani więzią z Chrystusem, że tak cieszymy się z wolności, radości i zbawienia, które On daje, że bardzo pragniemy, by inni, ci, którzy jeszcze nie znają Jezusa, stali się do nas podobni. Pytanie jednak, czy nasze życie jest dobrym, zachęcającym przykładem wolności Chrystusowej? Ze słów apostoła Pawła wynika, że gdy przybył do Galacjan, nie stwarzał między sobą a nimi żadnego dystansu. Nie dał im poznać, że jest kimś znakomitym, ważnym. Stał się po prostu jednym z nich. Potrafił wczuć się w ich sytuację i całkowicie się z nimi utożsamił. Chociaż był Żydem, stał się podobny do nich, Greków. Było to zgodne z zasadą apostoła, którą poznaliśmy, studiując jego listy do Koryntian. Pisał tam Paweł, stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym żył bez prawa. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Wspaniała postawa. Apostoł pisze też bardzo piękne słowa o postawie Galacjan. Pisze najpierw, w niczym mnie nie skrzywdziliście. Przeciwnie, apostoł podkreśla, że ich zachowanie, ich przyjęcie było wzorowe. Przypomina, z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. Nie wiemy z całą pewnością, co apostoł miał tutaj na myśli. Łukasz, towarzysz jego podróży, niczego nie mówi na ten temat w dziejach apostolskich, pomimo że był lekarzem. Nie wspomina o chorobie jako przyczynie wizyty Pawła w miastach Galacji. Ale możemy się domyślać, że jakaś poważna choroba zaatakowała organizm Pawła w drodze do Galacji. I dlatego zatrzymał się on tam i zwiastował Ewangelię Galacjanom. Prawdopodobnie ta właśnie choroba, choć nie wiemy tego dokładnie, to ten sam cierń w jego ciele, o którym apostoł pisał także w listach do Koryntian. Z treści wiersza 15, tutaj w liście do Galacjan wynika, że choroba ta wpływała w jakiś sposób także na wzrok apostoła. Bo jak pisze, gdyby to było możliwe, Galacjanie byli gotowi wyłupić sobie oczy i dać je Pawłowi. Choroba ta musiała mieć nieprzyjemne zewnętrzne symptomy. Prawdopodobnie zniekształcała twarz, a może i całą sylwetkę apostoła. A jednak Galacjanie nie wzgardzili nauczaniem Pawła i przyjęli głoszone przez niego Boże Słowo. Tym bardziej więc dziwi się apostoł teraz, że Galacjanie odwracają się od Ewangelii, którą tak szczerze i chętnie na początku przyjęli. W wierszu 14 znajdujemy słowa apostoła, przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo niezwykła wypowiedź. Widzimy, że apostoł Paweł jest w pełni świadomy swego autorytetu. Jest pewny, że jest wysłannikiem Boga. Nie widzi w tym niczego złego, że Galacjanie przyjęli go, jakby był jednym z aniołów Bożych, a nawet jakby był samym Jezusem Chrystusem. Nie gromi ich z racji przyjęcia go z wielką czcią, jak to uczynił, gdy tłum usiłował oddać mu cześć boską w Listrze, która była przecież jednym z miast w Galacji. Jak pamiętamy, po uzdrowieniu kaleki, który cierpiał na kalectwo już od urodzenia, cały pogański tłum w mieście zawołał, bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. I kapłani wraz z całym ludem usiłowali złożyć Pawłowi i Barnabie ofiary z wołów. Ale apostołowie zgromili ich i całą mocą ich od tego powstrzymywali. Tutaj jednak Paweł nie czyni bynajmniej wyrzutów Galacjanom, że przyjęli go jakby był aniołem Bożym albo Bożym Chrystusem. Jakkolwiek on sam dobrze wie, że jest tylko współgrzesznikiem i pod tym względem równym im, normalnym człowiekiem. Co więcej, jak często wyznawał, był pierwszym z grzeszników, to jednak był apostołem Jezusa Chrystusa. Był wyposażony w autorytet Chrystusa. posłał go sam Pan Jezus do wykonania szczególnej misji. Galacjanie mieli więc pełną podstawę do tego, by przyjąć go jako anioła Bożego, ponieważ był jednym z Bożych posłańców i był, jak gdyby w zastępstwie Jezusa, przyszedł do nich z autorytetem Chrystusa i z poselstwem Chrystusa. Apostołowie Jezusa byli jego osobistymi wysłannikami. W owych dniach zwykło się mówić o kimś, kto był posłany. Ktoś, kto zostaje posłany przez danego człowieka, jest jakby tym człowiekiem, który go posłał. Chrystus Pan sam to zapowiedział właściwie, wysyłając swoich apostołów. Rzekł: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, a więc Ojca. Tak więc przyjmując Pawła, Galacjanie całkowicie słusznie przyjmowali go jako Chrystusa, bowiem rozpoznali w nim apostoła, wysłannika Jezusa. Ale tak było kiedyś, a teraz sytuacja się skomplikowała. Apostoł zadaje pytanie: cóż się stało z tą waszą szczęśliwością? Byli Galacjanie tak szczęśliwi, tak dumni, że mieli pomiędzy sobą Pawła, ale tak było niestety tylko wtedy. A teraz? Apostoł pyta: czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że mówię wam prawdę? Galacjanie dokonali zwrotu o 180 stopni. Tego, którego kiedyś przyjęli jako anioła Bożego, teraz uważają za swego wroga. Dlaczego? Po prostu dlatego, że mówił im coś z owych bolesnych dla nich prawd. Gromił ich i robił im wyrzuty, że opuszczają Ewangelię, a skłaniają się ku naukom ludzkim. Mamy więc tutaj bardzo ważną lekcję. Gdy Galacjanie usłyszeli niepopularne, trudne dla siebie prawdy, gdy zostały obnażone ich błędy, odwrócili się od Ewangelii i przestali jej słuchać. Zadajmy sobie pytanie: jak my reagujemy na zwiastowaną nam Ewangelię, gdy ukazuje ona nasze błędy, naszą grzeszność? Czy zmieniamy swoje postępowanie, czy też odwracamy się od Ewangelii?